To jaką piosenkę będziecie nucić przez następne tygodnie, jak wrócicie? To wy, tak? A ja będę zmęczony zgiełkiem dnia, chcę się zanurzyć w ciszy. Może jeszcze dzisiaj usłyszymy tą piosenkę wieczorem. Mam nadzieję, ale nie chcę się wtrącać. Ale jakby tak, byście mieli dylematy, to super. Ta piosenka jest super. Proszę? Właśnie. Czy wiecie, co oznacza kolor niebieski? Ja też nie wiem, ale to oznacza, że istnieje nieskończona liczba interpretacji. Kolor niebieski dla mnie oznacza czynienie uczniami, budowanie uczniów Chrystusa. Fajnie? A granatowy co oznacza? Budowanie uczniów Chrystusa wieczorem. A ten bury szary, taki tutaj u góry? Budowanie uczniów na Śląsku, tak. W smogu. A czerwony? Budowanie uczniów na czerwonym dywanie. A żółty? To musicie zapytać Piotra Świątalskiego i Alka Koniora. W Szanghaju. Jak zwykle na początek historia. Było zimne, listopadowe przedpołudnie. Na rynku w Krakowie było dosyć pustawo. W oknie jednej z kawiarenek siedział starszy mężczyzna. Zamówił kawę z nadzieją, że lekarz się nie dowie, a tym bardziej o bezie, którą też zamówił. Siedział i patrzył na gołębie, które startowały, siadały. Myślał o życiu, które tak szybko przeleciało. Tak niedawno jeszcze szalał tutaj jako mały chłopak na rowerze. Później w czasach średniej szkoły prawie codziennie tędy przechodził, wracając do domu, a później lubił tu wracać z żoną. Teraz siedział i myślał, że jest trochę na bocznym torze. Młodzi ludzie coraz rzadziej mu się kłaniają. Czy to, co mógłby z siebie dać, kogoś w ogóle interesuje? Komu mógłby być jeszcze na coś potrzebny? Tak jakby widział już napisy końcowe na swoim życiu. Dzisiaj dochodzimy do końca Księgi Daniela, już prawie napisy końcowe. Co się dzieje na końcu prawie każdego filmu, podczas napisów końcowych? Zawsze jest bardzo miła muzyka, by widzowie mieli wrażenie, że to był dobry film. Niestety zazwyczaj, gdy muzyka przebrzmi, gdy emocje opadną, widzowie nadal nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem. Mam nadzieję, że z nami tak nie będzie, że nie tylko pomyślicie, że to była ciekawa wędrówka przez Księgę Daniela, ale że będziecie naprawdę wiedzieli, co zrobić ze swoim życiem. Czy pamiętacie zakończenie filmu Miłość, Szmaragd i Krokodyl? Z Kathleen Turner i Michaelem Douglasem? Bohaterowie znajdują się na pięknym jachcie, który jedzie na platformie jedną z ulic Nowego Jorku. I oczywiście miły kawałek muzyki. Widzowie są w niebo wzięci, ale pewnie wkrótce każdy pomyślał, co to ma wspólnego ze mną. A film Hitch, pamiętacie? Po perypetiach miłosnych szczęśliwe zakończenie, przyjęcie weselne, żyli długo i szczęśliwie. Przy taktach hip-hopu widz doznaje uniesienia, ale wkrótce nadal nie wie, co zrobić ze swoim życiem. A my, co wyniesiemy z tego tygodnia, z Księgi Daniela? Póki co nie doszliśmy jeszcze do punktu kulminacyjnego. Wciąż jest przed nami i ma nastąpić dzisiaj. Daniel zbliża się do decydującego momentu w swoim życiu. Zobaczmy, co się działo. 6 rozdział. Dariusz zaś, Med, liczący 62 lata, otrzymał królestwo. Spodobało mu się ustanowić nad państwem 120 satrapów, którzy mieli przebywać w całym królestwie, nad nimi zaś 3 zwierzchników. Jednym z nich był Daniel, którym satrapowie składali sprawozdania, by nie obciążać króla. Daniel zaś przewyższał zwierzchników i satrapów, posiadał bowiem niezwykłego ducha. Król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Co możemy zaobserwować? Daniel znów robi karierę. Ma niezwykłe zdolności i znowu jest u szczytu. Król zamierzał nawet postawić go nad całym królestwem. Daniel szedł tą drogą, chociaż wiedział już coraz lepiej, że coś jest nie tak z tym, jakie miejsce zajmuje w jego życiu dążenie do kariery. Sposób myślenia Daniela zaczął się już trochę zmieniać, jak pamiętamy wczoraj, przypomnijmy sobie 5:17. Wtedy odezwał się Daniel i rzekł wobec króla: dary swoje zatrzymaj, a podarunki daj innym. Jednakże odczytam królowi pismo i wyjaśnię jego znaczenie. Bóg prowadził go do nowego sposobu myślenia, że bogactwo i kariera to marność. Bóg posłał Izraelitów na wygnanie, celowo im zabrał dobrobyt i kult, bo były to dla nich najwyższe wartości. Bóg zabrał im to, aby znowu zaczęli szukać Go całym sercem. Czy Daniel już zaczął szukać Boga całym sercem? Do tej pory w księdze Daniela nie natrafiliśmy na takie ślady. Przy nadarzającej się okazji Daniel wraca do kariery jako najważniejszej rzeczy w swoim życiu. A więc coś już tam się zmieniło, jednak te przemiany nie były trwałe. Jeszcze nie było przełomu. Cały czas jest stadium przygotowania. Można to przyrównać do produkcji lokomotywy. Najpierw poszczególne części w różnych może miejscach, podwozie, maszyneria, układ sterowania, ale wszystko jeszcze w częściach. Jeszcze nie złożone w całość. W podobny sposób Bóg prowadzi Daniela, przygotowuje i przygotował dla niego jeszcze jedną lekcję. Przeczytajmy 5 wers. Wobec tego zwierzchnicy i satrapowie usiłowali znaleźć podstawę do oskarżenia Daniela w sprawach królestwa. Nie mogli jednak znaleźć podstawy ani żadnego wykroczenia, bo był on wierny i nie można było w nim znaleźć żadnego zaniedbania ani błędu. Ludzie ci powiedzieli: nie znajdziemy żadnego zarzutu przeciw Danielowi, jeśli nie wysuniemy przeciw niemu oskarżenia wziętego z kultu jego Boga. Zwierzchnicy więc i satrapowie pospieszyli gromadnie do króla i tak do niego powiedzieli: królu Dariuszu, żyj wiecznie. Wszyscy zwierzchnicy państwowi, namiestnicy i satrapowie, doradcy i rządcy postanowili, żeby król wydał zarządzenie i ustanowił zakaz. Ktokolwiek w ciągu 30 dni zanosiłby prośbę do jakiegoś boga lub człowieka poza tobą, królu, zostanie wrzucony do jaskini lwów. Teraz zaś, królu, wydaj zakaz i każ spisać dekret, który byłby nieodwołalny według nienaruszalnego prawa Medów i Persów. Kazał więc król Dariusz spisać dokument i zakaz. Król zamierza ustanowić Daniela nad całym królestwem. To wywołało zazdrość. Bóg dopuścił, by przeciwnicy przygotowali spisek na życie Daniela. W jaki sposób Daniel zareagował, gdy dowiedział się o tym spisku? Wers 11. Gdy Daniel dowiedział się, że spisano dokument, poszedł do swego domu. Miał on w swoim górnym pokoju okna skierowane ku Jerozolimie. Trzy razy dziennie padał na kolana, modląc się i uwielbiając Boga, tak samo jak to czynił przedtem. Jak Daniel odnosił się do Boga, jak go czcił? Dla niektórych ludzi to, że Daniel modlił się trzy razy w ciągu dnia w stronę Jerozolimy, jest wzorem pobożności. Czy rzeczywiście jest to przykład oddania i zaufania Bogu? Raczej wskazuje na, można to nazwać, przesunięte zainteresowanie. Gdy dla człowieka ważniejsze jest to, co obok. Modli się, ale sentyment ma do jakiegoś miejsca, do przeżyć związanych z miejscem. Pewien rytuał, który pozwala człowiekowi czuć się szczęśliwszym. Pamiętam czas w moim życiu, kiedy niezwykle ważne było to, gdzie się modliłem. Usiąść w jakimś pięknym miejscu, w pięknych okolicznościach przyrody, najlepiej z widokiem na Alpy. Co za duchowe przeżycie. Jednak w pewnym momencie pomyślałem, to ty jesteś czcicielem Boga czy przyrody? A dlaczego nie w jakimś zapyziałym podwórku? Modlitwa Daniela była wypełnieniem emocjonalnego rytuału, który dawał mu poczucie spełnienia. Gdyby chodziło rzeczywiście o więź z Bogiem, jakie znaczenie miałoby to, w którą stronę siedzi w czasie modlitwy? Albo przynajmniej nazwałby rzeczy po imieniu. Tak, miło jest popatrzeć w stronę Jerozolimy, powspominać. Jest to dla mnie wzruszające i to jest okej, ale upatrywać w tym istoty więzi z Bogiem. Nie tak dawno musiałem zawieźć samochód do warsztatu pod Ustroń. Następnie miałem podejść w pewne miejsce, z którego Dawid miał mnie zgarnąć. Piękna pogoda, widok na góry. Przypomniały mi się dawne sentymenty do tych miejsc, kiedy łaziłem samotnie po tych górach z plecakiem, szukając najwyższego uniesienia. Przypomniało mi się, jak utożsamiałem te przeżycia z więzią z Bogiem i ucieszyłem się dojrzałością, jaką Bóg mi dał, że obecnie równie dobre miejsce jest w środku miejskiego smogu, jeśli chodzi o więź z Bogiem. Bardzo lubię góry, jestem tak pewnie jak wy, bardzo wrażliwy na to, ale nazywajmy rzeczy po imieniu. Daniel miał to jeszcze przed sobą, ten element był w trakcie obróbki. Bóg zajmował się dalej Danielem, przygotował warunki do zasadniczego przełomu. Stworzył w końcu sytuację, w której Daniel został jakby złożony w całość. Przeczytajmy 12 wersji dalszy. Mężowie ci podbiegli gromadnie i znaleźli Daniela modlącego się i wzywającego Boga. Udali się więc i powiedzieli do króla w sprawie zakazu królewskiego. Czy nie kazałeś królu ogłosić dekretu, że ktokolwiek prosiłby w ciągu 30 dni o coś, jakiegokolwiek Boga lub człowieka poza tobą, ma być wrzucony do jaskini lwów? W odpowiedzi król rzekł, sprawę rozstrzygnięto według nienaruszalnego prawa Medów i Persów. Na to odpowiedzieli, zwracając się do króla. Daniel, ten mąż spośród uprowadzonych z Judy, nie liczy się z tobą, królu, ani z zakazem wydanym przez ciebie. Trzy razy dziennie odmawia swe modlitwy. Gdy król usłyszał te słowa, ogarnął go smutek, postanowił uratować Daniela i aż do zachodu słońca usiłował znaleźć sposób, by go ocalić. Lecz ludzie ci pospieszyli gromadnie do króla, mówiąc, wiedz królu, że zgodnie z prawem Medów i Persów żaden zakaz ani dekret wydany przez króla nie może być odwołany. Bóg jest mistrzem sytuacji. Wydawało się, że Daniel jest najlepiej zabezpieczony, jak to możliwe. Miał najlepsze znajomości, król był całkowicie po jego stronie. A jednak król chciał go ratować. Cały dzień myślał, co wymyślić, a jednak nie mógł. Dlaczego? No, bo Bóg stał za tą sytuacją, by wykonać odpowiednie dzieło w życiu Daniela. Bóg jest mistrzem absolutnym sytuacji. Przypomina mi się historia Henry'ego Forda, twórcy marki Ford. Henry Ford miał fobię, że jak będzie umierał, to zgaśnie światło i będzie umierał po ciemku. Dlatego zbudował prywatną elektrownię, by nigdy nie zabrakło prądu. Ale gdy umierał, przyszła powódź i zalała elektrownię i umierał po ciemku. Może dzięki temu zawołał do Boga w ostatniej godzinie. Bóg jest mistrzem w tworzeniu sytuacji. Tak więc Daniel idzie na pewną śmierć. Patrzmy wers 17. Wtedy król wydał rozkaz, by sprowadzono Daniela i wrzucono do jaskini lwów. Król zwrócił się do Daniela i rzekł: Twój Bóg, któremu wytrwale służysz, uratuje cię. Przyniesiono kamień i zatoczono na otwór jaskini lwów. Król zapieczętował go swoją pieczęcią i pieczęcią swych możnowładców, aby nic nie uległo zmianie w sprawie Daniela. Następnie król odszedł do swego pałacu i pościł przez noc. Nie kazał wprowadzać do siebie nałożnic, a sen odszedł od niego. Król wstał o świcie i udał się spiesznie do jaskini lwów. Gdy był blisko jaskini, wołał do Daniela głosem pełnym bólu: Danielu, sługo żyjącego Boga, czy Bóg, któremu służysz tak wytrwale, mógł cię wybawić od lwów? Bóg dopuścił tak tragiczną sytuację, że ludzie wokół niego nie wytrzymywali tego psychicznie. Król nie mógł przełknąć kolacji. W tak trudnej sytuacji postawił Daniela, najtrudniejszej z tych, jakie go do tej pory spotkały. Dlaczego to było potrzebne? Potrzebna była sytuacja, w której nie pozostanie Danielowi nic, tylko Bóg. Po to, by Daniel wreszcie wybrał Boga w swoim życiu, by podjął najważniejszą decyzję, decyzję całkowitego zaufania Bogu. Był wyjątkowo trudnym przypadkiem, chociaż bardzo schowanym za parawan swojej dobroci. I to są pierwsze napisy końcowe. Pierwsza myśl, co zrobić ze swoim życiem. Pierwsza instrukcja. Zrób to, co Daniel. Oczywiście, jeżeli do tej pory tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, podejmij najważniejszą decyzję w życiu. Zaufaj całkowicie Chrystusowi. W przypadku Daniela prowadziła do tego długa droga. Daniel należał właśnie do najtrudniejszych przypadków, bo bardzo się chował za swoją powierzchowną sprawiedliwością. Bóg go jednak przygotował przez wiele doświadczeń i teraz Bóg to wszystko poskładał w całość, uruchomił jak lokomotywę, która jest budowana w częściach, ale wreszcie przychodzi moment, by poskładać wszystko w całość. Może ty jesteś jeszcze taką lokomotywą w częściach. Bóg już wiele z tobą zrobił. Poznałeś czy poznałaś prawdę o miłości Boga, ale też prawdę o własnym buncie wobec Niego. Jak lubisz przesuwać Boga na bok, bo twoje jest najważniejsze. Może poznałeś czy poznałaś też prawdę o tym, że sam czy sama nie dasz rady. Może już czas na decyzję uznania Jezusa swoim Bogiem. Może Bóg właśnie wszystko składa w całość i jest gotowy uruchomić w tobie nowe życie. Potrzebna jest tylko twoja odpowiedź, uznanie Jezusa swoim Bogiem i Panem, zaproszenie Go do swojego życia. Także teraz już wiesz, co możesz zrobić ze swoim życiem. Decyzja należy do ciebie. Ale Bóg poprzez te przeżycia Daniela w tym punkcie daje jakby podsumowanie Ewangelii. Rzeczy, jakie Daniel pojął w tym przełomowym momencie, właśnie są elementami Ewangelii. Popatrzmy wers 22-23. Wtedy Daniel odpowiedział królowi: Królu, żyj wiecznie. Mój Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszczę lwom. Nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ on uznał mnie za niewinnego, a także wobec ciebie nie uczyniłem nic złego. Zobaczmy, Daniel znajduje się jeszcze w jaskini lwów, jeszcze czuje oddech lwa na swoim karku i w tym momencie mówi coś zupełnie nowego. Mój Bóg. Kiedyś mówił o Bogu, że jest Bogiem jego przodków, teraz mówi mój Bóg. Dotarło do niego, że chodzi o jego osobiste zaufanie, osobistą więź z Bogiem. Ty też potrzebujesz sobie to uświadomić, by uznać Chrystusa swoim Bogiem, zaprosić Go do swojego życia. Tak jak opisują to cztery prawa duchowego życia, otwieram Ci drzwi i przyjmuję Cię jako osobistego Zbawiciela i Pana. To tak jak zasiąść z Chrystusem przy jednym stole. Osobista przyjaźń. Dalsze słowa świadczą o kolejnej prawdzie, która dotarła do Daniela w tamtym momencie. Mówi, on uznał mnie za niewinnego. Biblia Tysiąclecia bardzo dobrze, prawie dokładnie oddaje znaczenie tych słów, które Daniel wypowiedział. On uznał mnie za niewinnego. Chociaż jeszcze lepiej byłoby przetłumaczyć sprawiedliwego. On uznał mnie za sprawiedliwego. Zresztą Septuaginta, czyli grecki przekład Starego Testamentu, który powstał sto kilkadziesiąt lat przed Chrystusem, używa tutaj greckiego słowa dikaiosyne, czyli sprawiedliwość. O tyle ważne słowo, że właśnie w liście do Rzymian, w samym sercu Ewangelii, Paweł Apostoł używa tego słowa, gdy mówi o usprawiedliwieniu przez wiarę. Daniel więc mówi, Bóg uznał mnie za sprawiedliwego. Biblia Warszawska, czyli protestancka, tłumaczy to, gdyż przed nim jestem niewinny. Takie tłumaczenie mogłoby sugerować, że Daniel był po prostu niewinny sam w sobie i dlatego został przez Boga uratowany. Po prostu był dobrym człowiekiem, że obronił swoją niewinność. Nie będziemy tu wchodzić w dalsze analizy językowe. Zamiast tego popatrzmy na drugą ścieżkę równoległą, równoprawną rozumienia Bożego Słowa, czyli kontekst. Skąd możemy wiedzieć, że Daniel nie był po prostu sprawiedliwy sam z siebie i dlatego Bóg powiedział, że jest niewinny? Skąd możemy wiedzieć, że takie podejście jest fałszywe? Możemy to wiedzieć z kontekstu całej Biblii. Na przykład list do Rzymian 3:4. Bóg przecież musi okazać się prawdomówny, każdy zaś człowiek kłamliwy. Możemy wiedzieć, że Daniel nie był chodzącą dobrocią, ponieważ żaden człowiek taki nie jest. I wreszcie kluczowe słowa, Rzymian 3:20. Z uczynków prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w jego oczach. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Daniel nie był sprawiedliwy sam z siebie, ponieważ żaden człowiek nie jest sprawiedliwy sam z siebie. Skąd możemy jeszcze wiedzieć, że tu nie chodzi o to, że Daniel obronił swoją niewinność? Popatrzmy na to, co sam powiedział po tym wydarzeniu. Daniel 9:7. U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach. Daniel odkrył to, że jest niesprawiedliwy, winny. Zobaczmy, co mówi dalej o sobie. 9:18. Zanosimy swe modlitwy do Ciebie, opierając się nie na naszej sprawiedliwości, ale ufnie w Twoje wielkie miłosierdzie. Daniel w tamtym momencie stał się świadomy swojego grzesznego stanu. Duch Święty mu to uświadomił. Przekonał go, że jest winny przed Bogiem. Ty też potrzebujesz to odkryć, jeżeli w Twoim przypadku jeszcze jest inaczej. Wyjść zza parawanu pozorów, z takich myśli, że a, może jestem trochę lepszy od innych. Nie, to nieprawda, tak? Potrzebujesz pozwolić, by Duch Święty przekonał o winie, uznać ją. Daniel to pojął w tym momencie, zobaczył, że jest winny, chociaż co do swojego postępowania, może był i najlepszym człowiekiem na ziemi. Jak pamiętamy, jego przeciwnicy nie mogli znaleźć żadnego haka na niego, chociaż bardzo się starali. Być może był najlepszym człowiekiem na ziemi pod względem etyczno-moralnym. I co z tego? On zrozumiał, że nie o to chodzi, że w głębi serca jest winny, że stawiał Boga, odstawiał Boga na bok, sam był ważniejszy dla siebie, jego kariera. Jego serce było daleko od Boga, zbuntowane, pełne lekceważenia. Uświadomił sobie winę. Potrzebujesz pójść jego śladem, jeżeli tak się jeszcze nie stało, uznać się za winnego, by stać się gotowym na przyjęcie przebaczenia. A to przebaczenie jest możliwe dlatego, że Chrystus oddał swoje życie, biorąc na siebie karę za naszą niesprawiedliwość. Ofiara Chrystusa działa wstecz, objęła również Daniela i działa w przód, może objąć ciebie. Gdy zaprosisz Chrystusa do swojego życia, On ogłosi ciebie sprawiedliwym dzięki temu, co uczynił Chrystus. Podsumowanie tego głównego zdarzenia w życiu Daniela możemy zobaczyć w wersie 24. Uradował się z tego król i rozkazał wydobyć Daniela z jaskini lwów. Nie znaleziono na nim żadnej rany, bo zaufał swemu Bogu. Daniel zaufał. Był już innym człowiekiem. Jeżeli taką decyzję podejmiesz, Bóg w tobie to wszystko złoży w całość. Staniesz się innym człowiekiem. Będziesz jak lokomotywa, która zostaje złożona z części i uruchomiona. Teraz może wyjechać na tory i mknąć sobie przez świat. Jest serial dla dzieci, który bardzo lubię oglądać z wnukami, chociaż one go nie za bardzo lubią, ale dla mnie jest najlepszy. A jest to serial Tomek i przyjaciele. O lokomotywach, które mkną po torach i przeżywają różne perypetie na wyspie Sodor. Nawrócenie jest jak złożenie w całość, jak lokomotywa przywieziona statkiem na wyspę Sodor, chwycona dźwigiem i postawiona na torach, by mknąć sobie przez góry, pola, lasy. Tak Bóg może chwycić ciebie i przenieść do królestwa swojego umiłowanego Syna i może zacząć się w twoim życiu wspaniała przygoda. Co dalej działo się z Danielem? Można powiedzieć, że jego dalsze losy to wyrażanie tej wiary, jaką Bóg włożył do jego serca w chwili nawrócenia. Wielu z nas nawrócenie do Chrystusa ma za sobą i interesuje nas szczególnie to, co dalej. I jest parę najważniejszych sposobów, w jakim możemy tą wiarę wyrażać. I nasze chrześcijańskie życie to jest w zasadzie wyrażanie, dawanie upustu tej wierze, którą Bóg włożył do naszych serc. I to są dalsze napisy końcowe, abyśmy wiedzieli, jak żyć. Warto wyrażać tą wiarę, którą Bóg włożył do naszych serc we właściwy sposób. To tak, jakbyś dostał mnóstwo pieniędzy i pytał, w jaki sposób najlepiej z nich skorzystać. Tak samo jest z wiarą. Jak ją wykorzystać w najlepszy sposób? Zobaczmy, co działo się dalej. 24 wers. Na rozkaz króla przyprowadzono mężów, którzy oskarżyli Daniela i wrzucono do jaskini lwów ich samych, ich dzieci i żony. Nim jeszcze wpadli na dno jaskini, pochwyciły ich lwy i zmiażdżyły ich kości. Król Dariusz napisał do wszystkich narodów, ludów i języków zamieszkałych po całej ziemi. Wasz pokój niech będzie wielki. Wydaję niniejszym dekret, by na całym obszarze mojego królestwa odczuwano lęk i drżenie przed Bogiem Daniela, bo on jest Bogiem żyjącym i trwa na wieki. On ratuje i uwalnia, dokonuje znaków i cudów na niebie i na ziemi. On uratował Daniela z mocy lwów. Ów Daniel zaś zażywał pomyślności za panowania Dariusza i za panowania Persa Cyrusa. Co dalej działo się z Danielem? Wers 29. Po tym wszystkim zażywał pomyślności. Ale po doświadczeniu w lwiej jamie Daniel był już innym człowiekiem. Pomyślność przestała być dla niego celem. Kiedyś myślał, że pomyślność jest celem wiary. Teraz nowe wartości się pojawiły. Bóg stał się dla niego celem, więc już nie ma przeszkód, by doświadczał pomyślności. Lekcja odrobiona. My też możemy w podobny sposób wyrażać swoją wiarę, szukać Boga, by On był celem zamiast pomyślności, szukać wszelkiej okazji do tego, by Go lepiej poznać. Zobaczmy, jak Daniel wyrażał swoją wiarę po tej wielkiej przemianie i jak uświadomił sobie wielkie rzeczy o Bogu, tak? I co z tym zrobił. 9 rozdział Księgi Daniela, 3 wers. Zwróciłem więc twarz do Pana Boga, oddając się modlitwie i błaganiu w postach, pokucie i popiele. Jak Daniel wyraża swoją wiarę? Przez modlitwę. Ale teraz zobaczmy, Daniel modli się zupełnie inaczej. Zwraca swą twarz do Boga, nie do Jerozolimy, jak to czynił wcześniej. Teraz interesuje go sam Bóg, a nie przeżycia emocjonalne. Modli się w popiele, a więc podkreśla przez to, że interesuje go sam Bóg, a nie piękne czy święte miejsca, emocjonalny rytuał. Dalej, jak długo się modli? Oddając się modlitwie, czyli teraz modli się z oddaniem, nie 3 razy dziennie. Teraz naprawdę chodzi o modlitwę. Dobra instrukcja dla nas, dobre napisy końcowe. Wyrażanie swojej wiary przez rozmowę z Bogiem, przez modlitwę. Modlitwa ma jeszcze większe znaczenie niż to, co robimy. Ale jeżeli modlitwa, to jaka? Popatrzmy, 9 rozdział, 22 wers. Te słowa, które przeczytam, Bóg kieruje do Daniela za pośrednictwem posłańca anioła. Przybył, rozmawiał ze mną i powiedział: Danielu, wyszedłem teraz, by ci dać całkowite zrozumienie. Gdy zacząłeś swe błagalne modlitwy, wypowiedziano słowo, ja zaś przybyłem, by ci je oznajmić. Ty jesteś bowiem mężem umiłowanym, przeniknij więc słowo i zrozum widzenie. Co zaczęło wypełniać życie Daniela? Rozmyślanie nad słowami, które pochodzą od Boga. czas poświęcony na osobiste odkrywanie, powstaje w nim wiele nowych przekonań. Jedno z takich odkryć to tutaj w 23 wersie, że jest mężem umiłowanym, czyli doświadczył miłości Boga, gdzieś mocno, gdzieś w swoim sercu to zobaczył. A więc poznaje wspaniałe prawdy o Bogu i o sobie. Jaka więc to jest modlitwa? Jak powinna wyglądać nasza modlitwa? Jaka jest najlepsza modlitwa? Oparta o Boże Słowa. O to, co Bóg pozwolił nam odkryć o Nim. Odpowiedź, nasza odpowiedź na zrozumienie, na odkrycia. Można by to ująć w formie hasła. Jeżeli modlitwa, to w oparciu o Boże Słowo. Wtedy unikniemy takiej modlitwy, gdzie staramy się na siłę znaleźć multum określeń i przymiotników takich emocjonalnych, mówiąc, kim to Bóg dla nas jest i tworzyć z tego jakąś mantrę, tylko naprawdę rozmawiamy z Bogiem i odpowiadamy na to, co On nam o sobie objawił. I jest to jak wspaniałe podróże lokomotywy po wyspie Sodor. Zobaczmy, co Daniel robił, żeby lepiej poznawać Boga i odpowiadać przez modlitwę. 10 rozdział Daniela, 2 wers. W tamtych czasach spędziłem ja, Daniel, całe 3 tygodnie w smutku. Nie jadłem wybornych potraw, nie brałem do ust ani mięsa, ani wina, nie namaszczałem się aż do końca 3 tygodni. Co robi? Spędza 3 tygodnie w smutku, ale już nie w smutku przymusowym, który Bóg na niego zesłał. Teraz sam świadomie wybiera taką drogę. Odstawia na pewien czas naturalne źródła radości, odstawia wyborne jedzenie, kosmetyki, muzykę, teledyski, co tam jeszcze mógł odłożyć, piękne widoki, by poćwiczyć się w tym, że to Bóg i tylko Bóg jest dla niego źródłem radości. I taki wzór tutaj jest dla nas zostawiony. Co więc zrobić ze swoim życiem, kiedy Bóg już złożył je w całość, gdy doświadczyliśmy nawrócenia? Czy wiemy już, co możemy zrobić? Co jest najważniejsze teraz? Poznawanie Boga przez poznawanie tego, co powiedział i odpowiadanie Jemu przez modlitwę z głębi serca. I gdy to robimy, Bóg niezwykle kształtuje nas, zmienia właśnie przez Słowo i przez Ducha. I teraz to jest najważniejsza rzecz w twoim życiu po tym, jak zaufałeś czy zaufałaś Chrystusowi. Ale nie stanie się to, jeżeli nie poświęcisz się, by Słowo Boże rozważać, rozmyślać o Nim, by robić to czasami właśnie odkładając pewne rzeczy, które chętnie by tutaj stały się dla nas głównym źródłem radości. A więc patrzmy na wzór Daniela, który miał wszystko, wszelkie zasoby, jako druga osoba w państwie, w imperium, ale ponad to wszystko cenił sobie poznawanie Boga. No właśnie, w ten sposób stajemy się ludźmi dojrzałymi w swojej więzi z Bogiem i możemy wspaniale i wesoło mknąć przez życie, szukając tego, co jest piękne dla Boga, jak lokomotywa na wyspie Sodor. Ale na tym nie koniec. Mężczyzna siedzący w oknie kawiarni, patrzący na rynek, na gołębie, zastanawiał się, czy jeszcze coś dobrego i ważnego może zdarzyć się w jego życiu. Tyle rzeczy się nauczył, tyle zdobył doświadczenia i ma wrażenie, że jego potencjał nie został do końca wykorzystany, marnuje się. I to, co teraz powiem, jest głównie dla chrześcijan z dłuższym stażem, którzy mogą być trochę jak ten człowiek siedzący w oknie kawiarni. Daniel ma już około 90 lat, zbliża się do końca swoich dni na ziemi. Jak wygląda jego życie? Czym się zajmuje? Jak mu się żyje? W jednym z odcinków serialu Tomek i przyjaciele, gdy główny bohater, lokomotywa Tomek, ściga się z inną lokomotywą, zarozumiałą i nieokrzesaną, Tomek w pewnym momencie traci hamulce i wpada na niechcący, na stary, nieczynny tor, łamiąc po drodze krzaki i gałęzie, które zdążyły na tym torze wyrosnąć. Wbił się głęboko, zanim się zatrzymał i wtedy jego oczom ukazał się niecodzienny widok. Przed nim stała stara lokomotywa z wygaszonym kotłem, cała pordzewiała. Schowała się na bocznym torze przed grubym zawiadowcą, aby ten nie oddał jej na złom. I jest to obraz, jak może czuć się chrześcijanin, gdy posuwa się w latach. Niekoniecznie w okolicach 90 roku życia, znacznie wcześniej. Czy w Księdze Daniela jest jakieś przesłanie dla takich z nas? Co zrobić ze swoim życiem? Zobaczmy na Daniela, który jest około 90. No, jak mu się żyje? Czym żyje? 9 rozdział, 16 wers. Panie, według Twojego miłosierdzia niech ustanie Twój zapalczywy gniew nad Twoim miastem Jerozolimą, nad Twoją świętą górą, bo z powodu naszych grzechów i przewinień naszych przodków stała się Jerozolima i Twój naród przedmiotem szyderstwa u wszystkich wokół nas. Teraz zaś, Boże nasz, wysłuchaj modlitwy Twojego sługi i jego błagań i rozjaśnij swe oblicze nad świątynią, która leży zniszczona ze względu na Ciebie, Panie. Nakłoń, mój Boże, swego ucha i wysłuchaj. Otwórz swe oczy i zobacz nasze spustoszenie i miasto, nad którym wzywano Twego imienia. Albowiem zanosimy swe modlitwy do Ciebie, opierając się nie na naszej sprawiedliwości, ale ufni w Twoje wielkie miłosierdzie. Co robi Daniel? Czym żyje? Żyje modlitwą o swój naród. Modli się o ludzi w swoim narodzie, by pojednali się z Bogiem i czuje się odpowiedzialny za swój naród. Wylewa ciągle przed Bogiem swoje serce, prosząc o naród. To co? Pozostała mu już tylko modlitwa? Nawet gdyby, to zobaczmy, co to za modlitwa. Możemy zaobserwować, że w Danielu nastąpiła kluczowa zmiana. Już nie modli się o pomyślność narodu, lecz o pojednanie z Bogiem. Zwróćmy uwagę, co Bóg zrobił. Przeprowadził Daniela odpowiednią drogą przez 70 lat, aby przygotować go do tej właśnie modlitwy, do właściwej modlitwy. I to jest najważniejsza rzecz, którą Daniel ma zrobić w całym swoim życiu. Teraz Daniel może stać się ogniwem duchowego przebudzenia w narodzie i to jest najważniejsze działanie Boga w tamtym narodzie, w tamtym momencie, a nawet na całym świecie. Zobaczmy niezwykłą rzecz. Modlitwa Daniela to najważniejsze wydarzenie na świecie w tamtej chwili. Czasami możemy patrzeć na nasze życie z takiej perspektywy: jestem coraz starszy, najlepsze za mną, moje życie pozbawione jest znaczenia, a tu się okazuje, że Twoje doświadczenie, rozwój wiary, którego Bóg dokonywał w Tobie przez lata, pozwala Ci zrobić coś, co ma bezwzględnie największą wartość. Bóg na to przygotował Ciebie, przygotowywał, aby móc Ciebie teraz użyć. Jako właśnie bez megalomanii, ale ogniwo duchowego przebudzenia. Jako jeden z takich punktów zapalnych przebudzenia w narodzie. Najpierw przez modlitwę. Modlitwa jest najważniejsza. Potrzebna jest skoncentrowana modlitwa, jak koncentracja czołgów w bitwie pod Kurskiem. I to jest najważniejsza sprawa, jaka dzisiaj się toczy odnośnie naszego narodu. Ważniejsza od stóp procentowych Rady Polityki Pieniężnej, ordynacji wyborczej i całej gospodarki. Zobaczmy, jak ogromne znaczenie, czy kluczowe ma to, kto się modli. To nie jest wszystko jedno. I Bóg musi czasami przygotowywać nas przez kilkadziesiąt lat, by popłynęła z nas właściwa modlitwa, na którą On później zamierza odpowiedzieć. Kiedyś Daniel modlił się o swój naród w takim stylu. Wskazywał wady, stereotypy, mówił oni są tacy, oni są owacy, a teraz mówi my, tak? My zgrzeszyliśmy, my się wstydzimy, przebacz nam, bierze grzechy swojego narodu na siebie, w tym sensie, że jest gotów dać z siebie wszystko, aby ten problem rozwiązać. Bardzo mu na własnym narodzie zależy, ma silne poczucie, że jest to jego naród. I chociaż Daniel mówi tutaj do Boga, twój naród, twoja Jerozolima, to zaangażowanie, z jakim to robi, pokazuje, że to jest również jego naród, tak? Walczy o swoje. I Daniel pragnie oddać swoje życie, stracić swoje życie, by uratować innych. Bóg potrzebował kilkadziesiąt lat, by Daniela do tego przygotować, by miał właściwe motywy. Czytałem przed paroma dniami artykuł napisany przez Dawida Gerisona, jednego z pasjonatów zanoszenia Ewangelii do narodów, które dzisiaj są najtrudniej dostępne dla Ewangelii. I przeprowadził on badania, jacy ludzie są najbardziej używani przez Boga do tego, by skutecznie zanosić Ewangelię do swoich rodaków. I nazywa tych ludzi ludźmi czwartej gleby, czyli przynoszącymi owoc 30-krotny, 60-krotny lub 100-krotny z tej przypowieści Jezusa o glebach, tak? Pamiętamy? I opisuje ich cechy. I zwróciły moją uwagę wielkie podobieństwa z tym, co się stało w życiu Daniela. Ludzie czwartej gleby to ludzie, którzy charakteryzują się następującymi cechami. Po pierwsze, przeszli zwycięsko przez zagrożenia i prześladowania. Ktoś ich prześladował za głoszenie Ewangelii, ale oni przez to przeszli. Druga cecha, ciekawe, hojni, nie kochający pieniędzy, chętnie ofiarujący. Trzecie, po przejściach, nie tacy świętoszkowaci ludzie, ale po przejściach, tak? Wdzięczni Bogu za to, że wyprowadził ich z jakiegoś grzechu, nałogu, czyli świadomi swojej grzeszności i wdzięczni Bogu. Po czwarte, mający poczucie własności co do jakiegoś grona ludzi, mówiący, moi ludzie potrzebują zbawienia, moi ludzie wierzą w kłamstwo, mój naród potrzebuje Ewangelii. Piąta cecha, bardzo ciekawa, ich poziom bezpieczeństwa sprawia, że czujesz się niewygodnie. Czerpią od Boga odwagę do wchodzenia w niekomfortowe sytuacje i jak o tym słyszysz, na co są gotowi, to czujesz mrowie w plecach. Tak? Ciekawa sprawa. Wielkie podobieństwo, prawda, do Daniela. Po przejściach, po różnych doświadczeniach, ale zobaczmy, ile czasu Bóg potrzebował, by takie cechy w nim zbudować. To nie stało się tak już po nawróceniu, gotowy. A więc może pojawić się w tobie pytanie, czy jesteś jeszcze potrzebny, czy potrzebna. O, młodzi, to jest ich czas, a cóż ja. A tu Bóg pokazuje, że są rzeczy, do których człowiek będzie gotowy po wielu, wielu latach. A więc co do pewnych postaw, dopiero dzisiaj jesteś gotowy czy gotowa, albo będziesz wkrótce i tkwi w tobie ogromny potencjał. do zatroszczenia się właśnie o ludzi, którzy nie pojednali się z Bogiem. Jednocześnie Bóg coś niesamowitego obiecuje w związku z tym. Zobaczmy, kluczowa obietnica w Księdze Daniela w tej materii, 12:3. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. Ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, a więc ci, którzy poświęcają swoje życie, by przyprowadzać innych do pojednania z Bogiem, gotowi być przykładem, gotowi pomagać ludziom w poznawaniu Chrystusa lub przyczyniać się do tego w każdy możliwy sposób, ci, którzy stracą swoje życie w ten sposób, otrzymają szczególną nagrodę. I to jest szczególne zastosowanie czy napisy końcowe, by wiedzieć, co zrobić ze swoim życiem. Poświęcić się, by wielu nauczyć sprawiedliwości. Znaleźć ich, powiedzieć pierwsze zdanie o Bogu, dać okazję, by zrobili pierwszy krok. Nie potrzeba do tego nic, prócz serca, przyjaźni. Ale mamy też parę wspólnych projektów, by w tym troszeczkę pomóc, w tym pierwszym zdaniu, jak chociażby Forum Idei. Niektórzy z was stworzą swoje projekty, jeszcze lepsze, ale zanim to zrobicie, nauczcie się tych, które zostały przygotowane, by doświadczyć też wielkiej satysfakcji, która płynie z jedności. Zaangażujcie się, dajcie 100%. Niezależnie od tego, ile macie lat, w ten sposób wyraźcie swoją wiarę, którą Bóg w was zbudował. Przeżycia, których doświadczał Daniel teraz w końcówce, nie były mało znaczącymi epizodami, schyłkowymi przeżyciami, typu najlepsze już mam za sobą. Były przeżyciami najwyższej wagi, były życiową rolą, do której Bóg przygotowywał przez całe życie. Gdy lokomotywa Tomek zobaczył na bocznym torze starą lokomotywę, popsutą, pordzewiałą, z wygaszonym kotłem, postanowił pomóc. Po kryjomu przywoził zamienne części. Jednak sprawa wyszła na jaw i musiał powiedzieć grubemu zawiadowcy, narażając starą lokomotywę, że powiozą ją na złom. Jednak gruby zawiadowca ucieszył się bardzo, że stara lokomotywa się odnalazła. Razem przywrócili jej dawną świetność i znowu pędziła wesoło po wyspie Sodor, skutecznie konkurując z młodszymi od siebie. To ilustracja zamiarów Boga wobec ciebie. Jeżeli zwraca uwagę fakt, że stajesz się coraz starszy czy starsza, to, co Bóg dał tobie przeżyć, ma najwyższe znaczenie. Tak? Nie zjeżdżaj na boczny tor, twoje miejsce to główny tor, bo trzeba to jeszcze przekazać innym. Więc nie jesteś na bocznym torze, lecz im dalej w czasie, tym możesz stawać się doskonalszym wzorem. I pamiętam w historii naszej wspólnoty nieraz takie zdanie młodszych, jak kapitalne znaczenie ma to, że możemy widzieć starszych ludzi w trzeciej części swojego życia, którzy są wierni Bogu i wykazują charakter Chrystusa. Ma to kapitalne znaczenie jako wzór. A więc możesz stawać się doskonalszym wzorem, zanim przyjdzie moment, kiedy staniemy przed Chrystusem, by świecić jak gwiazdy. Stara lokomotywa wspaniale odnowiona mknęła po wyspie Sodor, ale coraz bardziej tęskniła za domem, bo wiele lat temu przypłynęła z dalekiej wyspy, z kraju kwitnącej wiśni, z Japonii i coraz bardziej tęskniła, żeby tam wrócić. Wreszcie przyszedł moment, gdy podniósł ją wielki dźwig i umieścił na statku na drogę do domu, by tam mknąć jeszcze bardziej wesoło u siebie w domu. Podobnie my nie jesteśmy tutaj, by się urządzać, ale by się przygotować na wieczność w domu, gdzie się wszyscy wkrótce spotkamy na wiecznym obozie. A co? Rozumiem, że mam już nie mówić wam, co się stało z tym mężczyzną przy stoliku w oknie kawiarni z widokiem na rynek główny, czy jeszcze dosłownie sekunda? Chcecie wiedzieć? Gdy tak sobie o tym wszystkim rozmyślał, gdy sobie to wszystko uświadomił, nie dopił kawy, nie dojadł bezy, wypadł z kawiarni, bo najlepsze jeszcze przed nim.